Chciałbym was zapytać, nie wiem, czy zauważyliście, czy też macie takie wrażenie, że kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy czytamy Biblię, to dzieje się tak, jakby to Słowo od nas się czegoś domagało. Nie wiem, czy tak macie, że to Słowo po prostu jakby się czepiało, jakby Bóg sam czepiał się naszego życia, oczekując od nas jakiejś reakcji, tak? Tak jest właśnie. Bo kiedy Słowo Boże przychodzi do nas, to nie chodzi tylko o informację, żebyś coś wiedział, tylko chodzi, Bóg jakby mówił, zrób coś z tym, ustosunkuj się do tego, zaangażuj się w coś, tak? Pamiętam, że kiedy pierwszy raz już jako taki młody, dorosły człowiek zacząłem czytać Biblię, to bardzo szybko sobie zdałem sprawę, że utożsamiam się z bohaterami, tak? Utożsamiam, jak czytam o tym, to takie miałem wrażenie właśnie, kiedy ci ludzie tak szli za Bogiem, to tak mówiłem, dobrze zrobili, tak? Kiedy ten Abraham z tą rodziną wyszedł z tego Ur Chaldejskiego, to sam mówię, dobrze, że wyszedł, dobrze, że posłuchał Boga. A później czytałem wcześniej historię, mówię, dobrze, że zaczął tą arkę budować, dobrze, że te deski tam, że to wszystko... I później sobie, jak czytałem inne historie, mówię, dobrze, że przywalił temu Goliatowi. Mówię, należało mu się po prostu, będzie tutaj Bożych ludzi wyzywał. Ale wiesz co, to nie chodzi tylko o to, z czym się utożsamiasz. Co czujesz, tak? Jakie są twoje emocje, że tak sobie myślisz, a ten Piłat to łajza i Judasz to taki zdrajca. To nie chodzi tylko o to właśnie, żeby ale to Boże Słowo domaga się tego, żebym ja coś zrobił ze swoim życiem. Żebyś ty coś zrobił, tak? Wyceluję w ciebie palcem, ty. To tak nieładnie jest, tak? Żebyś ty coś zrobił ze swoim życiem, żebyś nie stał w miejscu, żeby coś się wydarzyło. I wiecie co? Dzisiaj chciałbym czytać taki fragment Słowa Bożego o tym, jak ludzie reagują. To jest fragment o tym, co się dzieje z ludzkim sercem dobrego i złego. Bo mogą się też dziać złe rzeczy w naszym życiu, w odpowiedzi na Boże Słowo. Mogą się dziać złe rzeczy. A o tym, jak to widział Pan Jezus, to będzie przypowieść o siewcy. I czytałem opinię kilku biblistów takich renomowanych i oni, niektórzy z nich uważają, że to jest najważniejsza przypowieść w Ewangeliach. Że to jest najistotniejsza przypowieść w Ewangeliach, tak? A więc zapraszam was do Ewangelii Mateusza, 13 rozdział. Najpierw od 3, później zrobimy przeskok o 10 wersetów i będziemy czytać do 18. I czytamy tam tak. Wiele im wówczas przekazał, a w swojej mowie odwoływał się do porównań. W jednym z nich powiedział, pewien siewca wyszedł na pole, kiedy siał, niektóre ziarna padły na brzeg drogi, wtedy przyleciały ptaki i zjadły je, inne padły na grunt skalisty, nie miały tam wiele gleby. Kiełki szybko strzeliły w górę, bo gleba nie była głęboka. Ale gdy wzeszło słońce, zwiędły ze względu na słaby korzeń, uschły. Jeszcze inne padły między ciernie. Ciernie wyrosły i zadusiły je. I w końcu inne padły na żyzną ziemię. Te wydały plon stokrotny, 60-krotny lub 30-krotny. I teraz przeskakujemy do wersetu 18. Pan Jezus tam tłumaczy, o co kaman z tymi wszystkimi porównaniami. Tak? I mówi do apostołów tak. Wy zatem posłuchajcie, co znaczy przypowieść o siewcy. Do każdego, kto słucha słów o królestwie, lecz ich nie rozumie, przychodzi zły, to znaczy diabeł, tak? Nie zły sąsiad, zły brat jakiś, tylko diabeł przychodzi. Przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. Ten człowiek jest jak ziarno leżące przy drodze. Człowiek jak ziarno na skałach, to ten, który słucha słowa i radośnie je przyjmuje, lecz brak mu korzenia przez chwilę wytrzymuje, lecz gdy z powodu słowa dojdzie do ucisku lub prześladowania, zaraz się odwraca. Z kolei człowiek przypominający ziarno posiane pośród cielni, to ten, który słucha słowa, lecz troski tego świata, troski tego wieku i zwodnicze uroki bogactwa tłamszą słowo tak, że nie przynosi plonu. Ziarno na dobrej ziemi to ten człowiek, który słucha słowa i rozumie je. Taki wydaje owoc, jeden stokrotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. To jest dość nietypowa historia, nietypowa sytuacja w Ewangeliach, jak czytacie Ewangelię, że Pan Jezus mówi przypowieść i zaraz sam ją interpretuje, zaraz sam tłumaczy, o co w tym wszystkim chodzi. Jest to takie gotowe wytłumaczenie sensu. Na przykładzie takiej historii zrozumiałej dla chciałbym powiedzieć rolników, ale no powiedzmy wieśniaków, takich prostych ludzi gdzieś tam bez wykształcenia, tak? Oni rozumieli ten obraz. Ja myślę, że dla nas, którzy nie jesteśmy związani z rolnictwem, może być trudny do ogarnięcia. Ale pamiętam jeszcze, mój tato tłumaczył mi, jak się sieje ręcznie. Teraz wszyscy używają siewników, traktorów. On opowiadał mi, jak to się robiło kiedyś ręcznie. On wychował się na wsi, mówił, że odpowiednio miało się tutaj przewieszoną taką... Nie wiem, jak to się fachowo nazywało, taka pielucha jakby, czy... Jak? No właśnie, tak. Opowiadał mi, jak fachowo chwytać to ziarno, żeby się równo rozsiewało. To było dla mnie po prostu magia. Niewiele z tego rozumiałem. Ale ci ludzie rozumieli, jak do nich Jezus tłumaczył to. I mówi o czterech przykładach. Na przykładzie właśnie takiego siewcy mówi o czterech rodzajach ludzi, do których trafia Słowo Boże. Mówimy o ludziach, do których to trafia. Nie do takich, którzy odrzucają, ale do których to trafia, tak? I są cztery przykłady, ale tylko jeden kończy się pozytywnie. Jeden na cztery. I można by byłoby powiedzieć, że to jest historia taka dość smutna. I dla mnie jest smutne, jako dla człowieka, który obserwuje to od wielu lat, widzieć ludzi, którzy odpadają od Słowa Bożego. Ja to obserwuję od wielu lat. I zawsze we mnie była taka postawa, taka, powiem, tak sobie myślę, czemu taki głupi jesteś? Tak? Czemu nie trzymasz się Boga? To będzie dla ciebie dobre. Czemu po prostu wypuszczasz to? Idź za Bogiem, będziesz miał lepsze życie, będzie ci lepiej w życiu, będziesz szczęśliwy, będziesz usatysfakcjonowany, to będzie dobre dla ciebie. To nie będzie nudne, to będzie wspaniałe życie. I kiedy widzę, jak ludzie odsuwają się, rezygnują, to jest mi zawsze tak smutno, tak jak ta historia jest taka smutnawa, tak? Widziałem to już wielokrotnie, jak ludzie z różnych powodów, z różnych przyczyn odsuwają się od Boga, którego poznali, którego doświadczyli, tak? Doświadczyli cudów w życiu, zostali uzdrowieni z jakichś chorób, ich modlitwy zostały wysłuchane i zaczęło im się wieść finansowo, udało im się naprawić sprawy rodzinne. Jak zaczyna im się tylko trochę dobrze robić w życiu albo z innych powodów, to odsuwają się, ale Jezus mówi, że zawsze przyczyna tkwi w głębi, że to jest głębsza, to jest na przykładzie tej gleby, on mówi, że to jest przyczyna duchowa w sercu człowieka, we wnętrzu, tak? To jest takie straszne, kiedy dla człowieka, który doświadczył Boga, tak jak mówi psalm, poznał i doświadczył, że dobry jest Pan. Tak? Człowiek doświadczył Boga, spotkał się z Nim, miał jakieś przeżycie i nagle z jakiegoś powodu ofiara Chrystusa przestaje robić na nim wrażenie. Tak? Robi na nim wrażenie coś innego. Możliwość zarobienia szybko kasy, albo uginają się pod jakimś tam, z jakiegoś innego powodu, ich serce robi się twarde, nieczułe. I tak sobie myślę, i zdarzyło mi się słyszeć, jak mówiłem, słuchaj, Bóg cię kocha, Jezus cię kocha. I oni mówili, Andrzej, to już nie robi na mnie wrażenia. Jak krzyż Jezusa Chrystusa nie robi na człowieku wrażenia, to ja już nie wiem, co jest w stanie zrobić, wywrzeć wrażenie. Ponieważ Bóg tak bardzo człowieka umiłował, tak? I Słowo Boże jest naprawdę jak miecz przecinający duszę człowieka, tak? Są takie momenty, kiedy czytamy i to po prostu gdzieś dotyka mnie tam w środku, tak? Dotyka mnie tam w środku. Pamiętam, jak pierwszy raz sięgnąłem po Biblię, jakie to było wrażenie, kiedy to zaczęło do mnie przemawiać, to zaczęło mnie ożywiać, ale też konfrontować, że jestem grzesznikiem, tak? Ja to ukrywałem. Na zewnątrz byłem fajnym takim młodym człowiekiem, a w środku tam była schowana łajza. Tak? Jak czytałem Biblię, to dotykało mojego wnętrza i mówię, jestem hipokrytą. Tak? Jestem człowiekiem takim dwulicowym. To naprawdę dotykało mojego serca, ale jeszcze bardziej dotykało to, że Bóg mnie nie potępiał, nie oskarżał, nie chciał mnie po prostu wrzucić do jakiegoś piekła, do jakiejś kotłowni diabelskiej, zamknąć tam po prostu gdzieś, tylko chciał mnie uratować, chciał mnie wyrwać. To zrobiło też na mnie wrażenie, tak? Słowo dotyka naszego serca, ale ty musisz stoczyć walkę o swoje serce. Toczy się walka o twoje serce, o twoją duszę, o twój umysł, o twoje wnętrze, tak? Ponieważ to one kierują, nasze myśli kierują naszym życiem, jak się zachowujemy, tak? Czy chcemy podjąć walkę, kiedy jest nam ciężko? Kiedy wychodzimy z jakichś problemów życiowych, finansowych, zmagamy się z nałogami, mamy problemy rodzinne, to kiedy Bóg włoży w nas wolę walki, to my z tego wszystkiego wyjdziemy. Słowo Boże ma moc naprawienia życia człowieka. Tak? Ona ma moc dokonania przemiany. Właściwie tylko Słowo Boże może to zrobić. Tak? Ale ważne jest, żeby to nie było na chwilę. To jest ważne, żeby to się nie wydarzyło na 5 minut, na dzień, na tydzień, na miesiąc, na rok. Ważne, żeby to było trwałe. Tak? I Jezus mówi o sytuacjach takich, które sprawiają, że ludzie odpadają od Boga. I mówi pierwszy przykład, posługuje się przykładem ziarna rzuconego na drogę. To nie były takie drogi jak nasze asfaltowe, tylko mówimy o drogach rzymskich, tak? Takie jakieś kamienne, między nimi była odrobina jakiejś ziemi i no to jest tak jak na naszych chodnikach. Nieraz między kamieniami rosną jakieś tam rośliny, nie ma tam za dużo miejsca, ale da się wykiełkować, tak? I Jezus mówi o tym, że ziarno, które padło na taką drogę, zostało wydziobane przez ptaki, tak? Zostało zjedzone, wykradzione. I Jezus mówi, że masz duchowego przeciwnika. Tak? Masz duchowego przeciwnika. Biblia mówi, Jezus mówi, że to jest diabeł, że to jest duchowa postać. Tak? Nie bądźmy naiwni. Nie chodzi o taką postać z kopytami, z ogonem, z widłami, z takimi błoniastymi skrzydłami, tylko to jest potężny, duchowy przeciwnik, tak? To jest upadły anioł, który po prostu chce ukraść to, co on zawsze będzie chciał, ukraść to, co Bóg zasieje w twoje serce, tak? Kiedy jesteś przybity, kiedy jesteś załamany i zaczniesz czytać Biblię i tam usłyszysz, że Bóg jest z tobą, że chce ci błogosławić, żebyś wołał do Niego, żebyś nabrał nadziei, żebyś nabrał wiary, tak? I ty tak się ożywisz na chwilę, to wiedz, że na pewno przyjdzie ten duchowy przeciwnik, będzie chciał to wyszarpać z twojego serca. Żebyś, broń Boże, nie zauczył ufać Bogu. Żebyś, broń Boże, nie zaczął się modlić. Żebyś, broń Boże, nie szukał pomocy u Boga. Tak? Żebyś nie przybliżył się do Niego, a On się nie przybliżył do ciebie. On wyjmie z twojego serca, z twojego umysłu to, co Bóg włożył tam i sprawi, że zapomnisz. Tak? My naturalnie jako ludzie mamy zdolność zapominania. Tak, potrafimy zapomnieć. Każda żona dobrze wie, że jej mąż jest w stanie zapomnieć wszystko, co mu kazała zrobić. Tak? A, witamy po naszej stronie, synu. Dzień dobry. Tak? Każdy prawdziwy mężczyzna jest w stanie w ciągu 2 minut zapomnieć. Tak, kochanie, masz rację, za minutę po prostu wyparowało, tak? Mamy naturalną zdolność, ale diabeł będzie chciał zrobić, żebyś zapomniał to, co jest najważniejsze, żeby zapomniał to, czego doświadczyłeś z Bogiem. Tak, żeby Bóg cię uratował, że Bóg ci pomógł, że wysłał twoje modlitwy. On będzie chciał, żebyś zapomniał. Coś ci powiem. Jeżeli czegoś doświadczyłeś z Bogiem, to utrwal to w swoim sercu. Tak? Bo to w przyszłości, w trudnym momencie twojego życia będzie takim fundamentem, na którym będziesz mógł stanąć. Tak? Ja sobie zapisuję, naprawdę zapisuję, mam taki zeszyt, kilka zeszytów mam, bo zapominam, gdzie je kładę, więc zaczynam nowe. Ale zapisuję sobie, naprawdę, mam chyba ze 3, jak modlę się i Bóg do mnie mówi przez objawienie, jak mam jakieś proroctwa do siebie, albo modlitwy, które zostały wysłuchane, mam to pozapisywane. Tak? Jak to zapiszesz, to będzie dla ciebie żywe. To będzie dla ciebie żywe. Warto pamiętać takie rzeczy, warto te rzeczy robić, żeby nie zginęło, tak? Żeby nie zginęło. Dobrze jest strzec ziarna w swoim sercu. Amen? Tak. Ale kiedy ono znika przez moją pamięć, albo właśnie kiedy pozwalam diabłu coś tam, to warto dosiewać. Warto dosiewać nowe ziarno. Warto po prostu dosiewać nowe ziarno od Boga. Mam w ogródku takie miejsce teraz, taką jakby skarpę małą i musiałem tam dosiać trawy. Bo to była taka goła ziemia i wiecie co, dosiałem, podlewałem, było słońce i mało wyrosło. Wyrosło może tam 10% tego terenu. Ale sobie pomyślałem, no to dobra, no to dosieję drugi raz. I znowu tam mało wyrosło. I teraz trzeci raz dosiałem. Nie muszę podlewać, bo było oberwanie chmury, więc jest podlane na długo, świeci słońce. I mam nadzieję, że coś wzejdzie, że tam w końcu będzie trawa, bo chcę, żeby to ładnie wyglądało. Wiesz co? Bóg jesteś dla Boga takim miejscem, w którym Bóg chciałby widzieć, żeby rosła bujna, zielona trawa. Tak? Bóg chce, żebyś dobrze wyglądał w Jego oczach. I On jest taki hojny w tym sianiu, że będzie dosiewał po prostu. Jak nie wzejdzie wszystko, to On to powtórzy. Może cię trochę przewalcuje po prostu, żeby ta ziemia była lepsza, ale On zadba o to, żebyś był pełen Jego ziarna, które wydaje owoc. Po drugie, skała, grunt skalisty. Tu Jezus mówi o takiej sytuacji szybkiej akceptacji Słowa Bożego, takiej szybkiej, tak? Są tacy ludzie po prostu, oni są, się po angielsku nazywa yes men. Na wszystko tak, na Boże dobre rzeczy tak, oni się zgadzają. Jak coś powiesz, to oni przyjdą do mnie, będą krzyczeć, tak pastorze, ja takich ludzi kocham. Ja kocham ludzi, którzy mówią, tak pastorze. Tak? Potrzebuję też innych, którzy mówią, pomyślmy, ale to jest fajnie, jak ktoś mi mówi, Andrzej, ty masz takie dobre pomysły. Ale słuchajcie, to jest sytuacja takiego szybkiego przyjęcia Słowa Bożego. Tak? I zaraz jest sytuacja szybkiego ugięcia się pod presją. Tak? Łatwo przyszło, łatwo poszło, odeszło, tak? I tam jest opisana sytuacja, że łatwo się gorszą ze względu na ucisk dla Słowa Bożego. Kiedy Bóg coś dosiewa do naszego życia, diabeł zawsze zorganizuje ucisk. Ucisk dla głoszonego Słowa. Zawsze tak będzie. To w ogóle kłóci się z naszym wyobrażeniem o życiu z Bogiem, bo ludzie mają takie wyobrażenie, no okej, okay, no nawracam się do Boga, zaczynam Go szukać, to teraz powinno być lekko, łatwo i przyjemnie. A czasami jest właśnie tak, że jest odwrotnie, że żeby pójść za Chrystusem, trzeba mieć taki mocny kręgosłup, bo diabeł zorganizuje ucisk. Ja pamiętam takiego chłopaka, któremu głosiliśmy Ewangelię w więzieniu. To był taki łobuz, złodziej, chłopak. Był wyższy ode mnie. Miał dwa razy tyle mięśni, co ja. I on był z Zabrza i był takim naprawdę łobuzem na dzielnicy. Jego blizny i połamany nos mówiły, że doświadczył wiele w życiu. Ale nawrócił się tak bardzo mocno. Nawrócił się i rozmawialiśmy ze sobą. Ja mówię, no to jak to jest, że ty nawróciłeś się, wróciłeś do więzienia? On mówi, no to jakieś tam stare sprawy, ale chcę iść za Chrystusem. Ja mówię, no to jak ci Jarek idzie? On mówi, wiesz co, ciężko. Bo mówi, moja żona zorganizowała mi po prostu takie piekło w domu. Ja mówię, jak to? To powinno być teraz łatwiej, bo ty ją szanujesz i dobrze traktujesz. Ona powiedziała mi, że wolałaby, żebym dalej kradł i bił się na ulicy. I to jest takie niewiarygodne, ale są takie sytuacje właśnie. Ale za każdym razem, kiedy człowiek zdecyduje się pójść za Bożym Słowem, dla tego Słowa będzie jakiś ucisk, tak? Kiedy chorujesz i chcesz wierzyć w uzdrowienie, diabeł zrobi wszystko, żeby powstrzymać to uzdrowienie, diabeł zrobi wszystko, żeby sprawy się nie układały, tak? Zatakuje twoje życie, abyś się wycofał, abyś nie zbliżył się do Boga. A w podobnej sytuacji, takiej presji, nacisku był apostoł Piotr, tak? Ale on powiedział, że ważniejsze jest, żeby słuchać Boga niż ludzi. Jeżeli chcesz iść za Chrystusem, naprawdę, to będziesz musiał się zmierzyć z presją, tak? Nie da się zadowolić wszystkich, nie można służyć dwóm panom, tak? Nie da się tak. Podobać wszystkim w życiu. Nie da się. I nie da się podobać Bogu i temu światu, który żyje zupełnie inaczej. No i chwasty, tak? Posiany pośród chwastów. Pewnie są wśród nas pasjonaci ogródków działkowych tutaj? Są jacyś? Nie ma? Marysia i Mariusz Wiczek, jesteście mniejszością dużą, naprawdę. Bardzo wam współczuję. To wstyd się przyznać. Ej, ale macie kręgosłup, przyznaliście się chociaż do tego. Na temat chwastów pewnie inni mogliby powiedzieć więcej. Ja się zawsze zastanawiam, jak to jest w tym ogródku, że żeby wyrosło to, co chciałbyś, te pomidory, ogórki, bazylia, czy co tam po prostu sobie nawrzucałeś do tej ziemi, to się trzeba tak natrudzić. Tak się trzeba narobić, podlewać, tam te wszystkie inne obrzydliwe rzeczy, hakać, pielić, fuj. I to jest tyle pracy. A ten, czego nie chcesz, samo urośnie. Amen, siostro. Tak? Jak to jest właśnie, że tak jest? I coś wam powiem, i tak się nad tym zastanawiałem, podobnie jest w życiu. Podobnie jest w twoim życiu. To, co dziadowskie, to, co złe, to, co niewłaściwe, to, co ci szkodzi, jeśli pozwolisz, urośnie samo. Nie musisz podlewać. Złe nawyki, złe zachowania, złe postawy, złe myślenie, nie musisz nic zrobić, to przyjdzie samo. A o dobre rzeczy trzeba się starać. O dobre rzeczy trzeba walczyć, tak? O to, żeby zdobyć jakiś zawód, trzeba chodzić na praktyki, przeglądać się, uczyć, znosić humory majstra, tak? O wykształcenie nie przyjdzie samo, trzeba klasówki, uczyć się, zdawać egzaminy. Dobra praca, żeby utrzymać, trzeba być rzetelnym, mieć jakość. Tak jest w małżeństwie, tak? Żeby małżeństwo było dobre, żeby nam smakowało, potrzeba podlewać je ciągle miłością. Tak? Trzeba po prostu dbać o nie. Trzeba sobie wybaczać. Chyba, że ktoś ma takiego dobrego męża, jakim ja jestem, nie? To tam jest niewiele do wybaczenia. Trzeba... Powiedz amen. Trzeba dużo zrozumienia, cierpliwości, troskliwości. Tak? O dobre małżeństwo trzeba dbać. A o dziadowskie samo się zrobi. O dobre rzeczy trzeba się starać, a złe przychodzą same. Bez wysiłku, tak? Jakieś kłótnie, nieporozumienia, głupie decyzje finansowe, które ciągną nas później latami w życiu. One są jak chwasty, które niszczą nasze życie i chwasty zabierają nam słońce. Tak? Chwasty zabierają słońce w ogródku roślinom i takie chwasty zabierają słońce w życiu. Kiedyś, bo to już nie jest prawda aktualna dzisiaj, kiedyś bardzo lubiłem chodzić po górach i bardzo kochałem polskie Beskidy. W zasadzie mieliśmy przechodzone z moją żoną wszystko od Bielska aż do Bieszcza, całe ten pasmo Beskidów i kochałem te lasy. I one były o tyle różne, że są całe połacie lasów bukowych, to jest Buk Karpacki, to są wielkie, potężne drzewa, tam nie bardzo piękne, są olbrzymie korony takie rozłożyste i u ich podnóży nic nie rośnie, albo niewiele rośnie, dlatego że one mają takie... bardzo gęste korony, tam na dół dociera bardzo mało światła. Bardzo mało światła tam dociera i nic nie jest w stanie urosnąć. Dla turystów to jest taki miły półmrok w upalne lato, tak jest przyjemnie, chłodnawo, ale nic tam nie jest w stanie rosnąć, ponieważ te rośliny zdominowały wszystko. Jeżeli pozwolisz, żeby w twoim życiu takie negatywne rzeczy urosły, tak, One zdominują wszystko, zdominują całe twoje życie, zabiorą całe Boże światło z twojego życia. Bóg nie będzie mógł do ciebie mówić i nic duchowego nie urośnie. Jak się dzieje coś złego, jak zgrzeszysz, jak wróci jakiś stary grzech, jak wróci jakiś stary nałóg, to walcz z tym, póki to jest małe. Nie płacz, nie poddawaj się, że znowu to samo, że znowu te same rzeczy, nie rezygnuj, ale tnij to, wyrywaj szybciutko, żeby nie urosło, bo później stworzy taki półmrok nad twoim życiem i nie będzie się w stanie tam nic przebić duchowego. Będziesz żył w świecie takiego duchowego półmroku, tak? I to sprawia, że Pan Jezus mówi o tym, że też takim niebezpiecznym czymś, właśnie Jezus mówi o tym właśnie, że ułuda tego świata, ułuda bogactwa, Jezus mówi, że takim czymś, co na nas tak źle wpływa, jest materializm. Jest materializm, tak? Puszczenie się w pogoń za pieniądzem. I ja wiem, co przyszło ci do głowy. Żeby być materialistą, to musiałbym mieć jakąś daczę, być bardzo zamożnym człowiekiem, mieć swój jacht albo chociaż łódź wędkarską. Marzenie. Nie, to nie chodzi o to, czy jesteś bogaty, czy biedny. To nie chodzi o to. Materializm to nie jest wyznacznik twojego statusu, ale to jest pokazanie, jakie myśli tobą kierują. Co tobą rządzi? Można być zamożnym i nie być materialistą, tak? Czytamy w Biblii o wielu ludziach, którzy byli zamożni i nie byli materialistami, oddawali Bogu dziesięcinę, oddawali mu chwałę. Abraham, czytamy o tym, że był bardzo zamożnym człowiekiem, tak? Król Dawid był zamożnym człowiekiem. Czytamy o wielu ludziach w Nowym Testamencie, którzy byli zamożni, wspierali i szli za Jezusem. Jednocześnie można być kimś biednym i być w szponach pieniądza, być w szponach materializmu. Materializm to sposób myślenia, który nie pozwala nam, uniemożliwia nam poleganie na Bogu. To jest takie myślenie, on usuwa poleganie na Bogu. I muszę coś mieć, to jest takie myślenie, że muszę coś mieć i to jest tak ważne, że to wypycha Pana Boga z mojego życiowego środowiska. On teoretycznie gdzieś jest, ale praktycznie nie ma znaczenia na to, jak ja żyję, jak ja wyglądam, tak? I chcę ci powiedzieć, że taka troska o życie, nie, może inaczej, czymś zupełnie normalnym jest, że my zabiegamy o swoje życie i że troszczymy się o sprawy finansowe, tak? Że chodzimy do pracy, że zarabiamy pieniądze, że spłacamy nasze kredyty bankowe, że płacimy rachunki, że kupujemy sobie nowe ubrania, żeby nie wyglądać jak obszarpaniec. Szczególnie jak masz żonę albo chcesz mieć żonę, to jest ważne, żebyś dobrze wyglądał. Tak? Ale chodzi o to, żeby pieniądze nie były po prostu takim głównym wektorem twojego życia. Tak? Najlepszym lekarstwem na materializm jest uznanie, że wszystko i tak leży w rękach Pana Boga. Tak? Że On jest tym, który może ci pomóc. Bo tak naprawdę jest. Bóg jest w stanie zadbać o twoją stronę finansową, bo to jest ważna rzecz, tak? Ale przestań myśleć w taki sposób, że jeżeli ja sobie sam nie pomogę, to nikt mi nie pomoże. Bóg nie chce, żebyś cierpiał niedolę. Bóg nie chce, żebyś cierpiał biedę. Bóg chce, żebyś był błogosławiony także w sferze finansowej. Bóg nie zaplanował dla ciebie biedy. Jedno ze starotestamentowych imion Boga to jest Jahwe Jireh. Wiecie, co ono znaczy? Pan zaopatruje. Życzę ci tego, naprawdę życzę ci tego, żebyś poznał Boga, który troszczy się o twoje życie, który, mówiąc ściśle, który troszczy się o twój portfel, który daje ci siłę i zdrowie tego, żeby móc pracować, który daje ci mądrość, żeby zarządzać tym, co masz, który błogosławi twój biznes, tak, żebyś dobrze żył. Nie przekonasz się, dopóki nie sprawdzisz. To nie działa z opowiadań pastora. To nie działa ze świadectw innych ludzi, z historii wyczytanych w internecie. To efekt wow jest tylko wtedy, kiedy go doświadczysz. Kiedy się modliłeś i nagle przychodzi Boża odpowiedź i masz wow, Boże, jaki ty jesteś niesamowity. Jaki ty jesteś dobry i łaskawy, to życzę ci, żebyś znał takiego Boga. To jest jedno z moich takich osobistych doświadczeń życiowych. Jedno z pierwszych. Kiedy się nawróciłem, byłem biedny jak mysz kościelna, nie miałem nic i wyglądało to słabo i nawet nie miałem nikogo, kto by mnie namawiał do tego. Po prostu sam się jakoś zacząłem o to modlić. I to, co się wydarzyło w przeciągu roku czasu, było zaskakujące, jak Bóg odpowiedział na moje modlitwy, tak? A to jest takie bardzo niebezpieczne myślenie, kiedy ludzie sobie myślą, że Bóg dba tylko o moją duszę. Tak? Bóg oczywiście dba o twoją duszę. Bóg dba o to, żebyś był po śmierci, żebyś trafił do miejsca, w którym będziesz z Nim szczęśliwy, ale Bóg jest zainteresowany tobą tu i teraz. Tak? Jak przychodzili do Jezusa chorzy, to Jezus nie mówił, będziesz wiecznie młody i zdrowy po śmierci. Nie, On ich uzdrawiał tu i teraz. Tak? Bóg jest zainteresowany twoim życiem. Posłuchajcie, jest taka zasadnicza, w tej przypowieści o glebie, tak, jest taka zasadnicza różnica między właśnie tym dosłowną przypowieścią, jakąś glebą, skałą, drogą, czy czymś innym niż nami. Tak. Gleba na polu, czy droga jakieś, to przedmioty martwe, tak? Nie może zmienić swojej natury. Skała nie może stać się dobrą glebą, droga pozostaje drogą, skałą, ale ty masz wpływ na to, kim jesteś. Tak? Ty masz wpływ na to, kim ty jesteś. Możesz decydować o sobie, możesz wybrać na to, możesz wybrać to, co wpada do twojego serca i co się z tym dzieje, tak? Możesz mieć wpływ na to, co robisz z tym, co Bóg do ciebie mówi. Możesz się nie poddać, kiedy ktoś chce to podważyć. Możesz się nie poddać, kiedy ktoś chce ci dokuczyć z tego powodu. Tego ci życzę, żebyś... Bo życie to coś więcej właśnie niż jedzenie i picie, niż to, jak jestem ubrany, co mogę sobie kupić. Życie jest duchowe. Masz duchową cząstkę swojego życia. Tam w środku, w tobie jest twoja dusza, jej emanacją są emocje. Tak, emocje. Jak oglądasz, tak zakładam, jak jesteś kobietą, jak oglądasz komedię romantyczną, to się wzruszasz. Ktoś obok ciebie siedzi i się denerwuje, jak ogląda tą samą komedię romantyczną, tak? To są emocje, tak? Potem obok jest mecz na drugim kanale, tak? Możesz być dobrym miejscem, w którym Boże Słowo wyda owoc, tak? Nieważne, co tam się działo z tobą wcześniej, nieważne, jakie dobre było twoje życie albo jakie poplątane. Dla Boga nie ma sytuacji do odkręcenia, dla Boga nie ma sytuacji, które są za trudne do rozwiązania. Nie ma takich. On może wszystko. On jest Panem wszystkiego i kiedy będziesz blisko, to twoje życie będzie objęte błogosławieństwem. Nie pozwól, żeby ktoś ukradł z twojego serca to, co Bóg tam wkłada. Nie daj się wkręcić w taką materialną pogoń za życiem, ale też nie przejmuj się, jeśli przyjdzie ucisk. Nie ma nic cenniejszego niż to, żeby to, co Bóg włożył do twojego życia, żeby wydało owoc. Jest jeszcze jedna rzecz, już tak zupełnie zbliżając się ku końcowi. Chcę powiedzieć o inspiracji, o czymś takim jak inspiracja. Nie warto pozostawać samemu, kiedy jesteś w ucisku, na przykład dla słowa. Nie warto żyć w samotności, naprawdę. Warto szukać wsparcia u innych wierzących ludzi. Znajdź sobie kogoś. Po prostu zaklinam cię, na co mogę. Znajdź sobie kogoś, żeby nie być samemu, nie prowadź samotnego życia. Szukaj innych wierzących, tak? Albo kiedy widzisz, że masz trudną sytuację finansową, jakieś długi tam niespłacone i gdzieś osuwasz się w jakiś taki materializm, bo ci dobrze idzie, bo masz dużo forsy, to nie pozostawaj samemu. Szukaj duchowych rzeczy, które będą mówić do ciebie duchowe rzeczy, tak? ale też chcę ci powiedzieć, kiedy jesteś w takiej duchowej, dobrej kondycji, kiedy doświadczasz Pana Boga, Duch Święty do ciebie mówi i widzisz brata właśnie, że dzieje się coś złego, albo siostrę, tak, kogoś innego wierzącego człowieka i widzisz, że u niego jest źle, to się nie irytuj, nie złość na niego. Nie krzycz na niego, ty grzeszniku bezczelny, tylko bądź kimś dobrym. Pomóż mu, jeżeli potrzebuje właśnie inspiracji, zachęć go. Zwróć uwagę na kogoś. Popracuj nad tą glebą, dosiewaj tam swojego słowa, dziel się tym, czym możesz, żeby ta osoba została przy Chrystusie. Jeśli ci się uda, będzie ci to policzone. To jest najcenniejsza rzecz po prostu, jaką możesz zrobić. Tak? Jak widzisz kogoś, że jest w problemach, to nie bij go Biblią po głowie, tylko pomóż swojemu bratu. Pomóż mu uratować jego duszę. Bożym zamiarem dla ciebie jest, żebyś miał błogosławione życie. Liczyłem, że ktoś powie amen. Tak, miałem taką cichą nadzieję. Aby to się stało, to musisz żyć na Boży sposób. Tak? I najważniejszą sprawą w tym wszystkim jest to, żebyś był właściwą glebą. Żeby padało do twojego życia dużo słowa i żeby to wydawało owoce. Tak? Skończę na tym, od czego zacząłem. Jak Boże Słowo coś do ciebie mówi, to zrób coś z tym. Tak? Zrób coś z tym. Użyj tego w swoim życiu. Jak mówi coś o jakimś grzechu, o czymś, co jest złe w tobie, no to zmień to, poddaj się temu i spróbuj pokonać. Tak? Jak nie potrafisz sam, to pogadaj z kimś, niech ktoś się z tobą pomodli. Ale zrób coś z tym. Tak? Zawalcz o swoje życie, żebyś był błogosławiony, ponieważ po to przyszedł Jezus Chrystus. On przyszedł po to, żebyś miał obfite życie. On przyszedł po to, żebyś miał dobre życie. Żebyś był szczęśliwy. Tu i później, po tej drugiej stronie. Tak? Jest taka piosenka Arki Noego, zabiorę cię na drugi brzeg. Ktoś słyszał? Moja żona wczoraj śpiewała, jak wsiadała do szybowca. Tak? Tak? Bóg cię chce zabrać na drugi brzeg i chce, żeby po obydwu stronach rzeki było dobrze. Nie wiem, ile jeszcze będziesz żył, nie wiem, ile ja będę żył, ale ja wiem, że każdy dzień z Bogiem jest dobry dla mnie, ponieważ Jezus Chrystus za mnie umarł, moje grzechy są przebaczone i Bóg chce mnie błogosławić. To jest dobre. A po drugiej stronie będzie jeszcze lepiej.